Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Episkopaty krajów doświadczonych skandalami pozytywnie oceniły nowe normy kanoniczne w sprawie najcięższych przestępstw kościelnych. Za chwilę powiemy o reakcjach na watykański dokument oraz o kontekście, w jakim doszło do jego publikacji. Następnie ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, opowie o przygotowaniach do przyszłorocznego spotkania w Madrycie. Na zakończenie kolejny odcinek rozważań księdza Andrzeja Zwolińskiego o grzechach cudzych. 16 lipca na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik.
Ogłoszone wczoraj w Watykanie nowe normy o przestępstwach zastrzeżonych dla Kongregacji Nauki Wiary wywołały liczne echa. Spotkały się z pozytywnym przyjęciem episkopatów zmagających się na swoim terenie z problemem nadużyć seksualnych wobec nieletnich ze strony duchownych. Tamtejsi biskupi czują się wsparci przez Stolicę Apostolską w swych wysiłkach. Wdzięczność za to wyraził przewodniczący Episkopatu Niemiec. Arcybiskup Robert Zollitsch uważa, że nowy dokument wyraźnie ukazuje troskę ofiary nadużyć i wolę ukarania winnych. Za szczególnie cenne uznaje przyspieszenie procedur postępowania w takich przypadkach, przedłużenie terminu przedawnienia ich ścigania z 10 na 20 lat, potępienie pedopornografii. Uznanie dla tych punktów dokumentu wyraził też episkopat szwajcarski, którego zaostrzone wytyczne w tym względzie przyjęte w czerwcu przypomniał jego sekretarz generalny.
Jako niewystarczające, czego można się było spodziewać, oceniono nowe normy w środowiskach niechętnych Kościołowi. Takie jest stanowisko SNAP, potężnej organizacji ofiar nadużyć ze strony księży. Jej krajowy dyrektor w Stanach Zjednoczonych, mimo licznych zastrzeżeń, przyznał jednak, że dokument można uznać za mały krok w kierunku konkretnego przeciwdziałania pedofilii. Pewne aspekty pozytywne dostrzega w nim włoski rzecznik organizacji katolickich progresistów My Jesteśmy Kościołem. Zwraca między innymi uwagę na uwzględnienie nadużyć wobec upośledzonych umysłowo i możliwość udziału osób świeckich w kościelnym sądownictwie.
Natomiast pozytywnym krokiem naprzód jest watykański dokument dla biskupów USA. Stawiając pedofilię księży w kontekście ochrony sakramentów, Kościół jasno wskazuje, że narusza ona zasadnicze wartości naszej wiary i kultu. To stwierdzenie przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży nawiązuje do wyrażanego, zwłaszcza w środowiskach feministycznych, zdziwienia, że pedofilię zestawiono z niedopuszczalnością święceń kapłańskich kobiet. Stojący na czele Komisji do spraw nauki wiary arcybiskup Donald Ward w związku z tą sprawą podkreślił, że sakramentów nie wolno symulować. Kościół, który nigdy nie udzielał święceń kobietom, nie może zmienić swego nauczania. Mimo to jednak kobiety pełnią w Kościele istotną rolę. W administracji amerykańskich diecezji zajmują obecnie 1/4 najwyższych stanowisk, takich jak kanclerz kurii czy ekonom, a w parafiach stanowią 80% świeckich pełniących funkcje duszpasterskie, przypomniał arcybiskup Waszyngtonu.
Wśród komentarzy dotyczących nowych norm w odniesieniu do najcięższych przestępstw przeciwko wierze i moralności warto powrócić do kontekstu, w jakim Kościół zmaga się między innymi z pedofilią we własnych szeregach. Problem ten poruszył już 4 miesiące temu przy okazji publikacji papieskiego listu do wiernych w Irlandii włoski socjolog Massimo Introvigne. Dyrektor Ośrodka Studiów nad Nowymi Religiami CESNUR zwraca uwagę, że zarówno skandaliczne fakty, jak ich skutki i późniejsza dyskusja nad nimi wchodzą w skład szerszego zjawiska znanego pod nazwą sekularyzacji. Obejmuje ona 3 wymiary zjawiska religijności, które można określić potrójnym P – przekonania, przynależność i postępowanie.
Jak wskazuje Massimo Introvigne, pierwszy z owych wymiarów ucierpiał stosunkowo najmniej. Wciąż znaczna część mieszkańców Zachodu uważa się za wierzących, a liczba zadeklarowanych ateistów nie wzrasta. Problemem stają się natomiast pozostałe 2 P – przynależność i postępowanie. Znakiem tego jest przełamanie kolejnych zakazów społecznych mających dodatkowe uzasadnienie religijne – od rozwodów przez aborcję po homoseksualizm, a także katastrofalny spadek praktyk religijnych w ciągu ostatnich 50 lat w większości krajów Europy i Ameryki Północnej.
Początkiem przyspieszenia tego procesu były lata 60. ubiegłego wieku, a za symboliczną, pokoleniową datę przyjmuje się rok 1968. Ta data wyznacza serię przemian obyczajowych dotyczących całego społeczeństwa. Zdaniem włoskiego socjologa swoje pokolenie 68 ma także Kościół. Wszak to w tym właśnie roku Paweł VI opublikował encyklikę Humanae Vitae, której szeroka kontestacja stanowi punkt zwrotny kryzysu autorytetu Kościoła. Można tylko zadać pytanie, co było pierwotniejsze – zewnętrzny atak na Kościół, czy przygotowujący go wewnętrzny ferment posoborowy w katolicyzmie. Introvigne przytacza tu opinię kardynała Józefa Ratzingera, którego zdaniem jednego bez drugiego nie da się zrozumieć, podobnie jak fenomenu włoskiego terroryzmu lat 70. bez młodzieżowej rewolty z 1968 roku. Kwestią otwartą pozostaje, co bardziej wpłynęło na sekularyzację – boom gospodarczy lat 60. z konsumpcjonizmem czy emancypacja kobiet z ideologią feministyczną i pigułką antykoncepcyjną.
Zdaniem włoskiego socjologa zjawiska tego nie da się wytłumaczyć jedną tylko przyczyną sprawczą, jeśli weźmie się pod uwagę inne czynniki kulturowe wpływające na Kościół, jak psychoanaliza i marksizm z zewnątrz, a tak zwane nowe teologie z wewnątrz. To wszystko dokonało gwałtownego przewrotu, nie mniej brzemiennego w skutki niż reformacja czy rewolucje francuska i bolszewicka, czego świadom jest Benedykt XVI, uważa Massimo Introvigne. Ten przewrót okazał się jednak dużo głębszy niż trzy wymienione rewolucje, gdyż uderzył w samo wnętrze człowieka, odrywając go od chrześcijańskiej doktryny i związanych z nią wartości. Brak świadomości jego skutków w Kościele spowodował, że tym rewolucyjnym duchem zaraziła się część duchowieństwa, nadinterpretując sobór, co z kolei naraziło na szwank ludzką, moralną i duchową formację w seminariach i nowicjatach.
Dyrektor Ośrodka Studiów nad Nowymi Religiami czyni zastrzeżenie, że nie wszyscy, którzy przeszli tego rodzaju skażoną formację, stali się pedofilami. Co więcej, tego rodzaju dewiacja nie stanowi nawet jakiegoś znaczącego odsetka współczesnych kapłanów, wbrew temu, co zdają się sugerować niektóre media. Niemniej, jak stwierdza sam Benedykt XVI, nawet jeden tego rodzaju przypadek to o jeden przypadek za dużo. By temu przeciwdziałać, trzeba zdać sobie sprawę, jak do tego doszło, łącznie z poznaniem dziejów owej czwartej rewolucji lat 1960. oraz jej skutków.
W Madrycie trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. W minionym tygodniu w stolicy Hiszpanii przebywała delegacja z Polskiego Komitetu Organizacyjnego. O to, co było głównym celem tej roboczej wizyty, zapytaliśmy księdza Grzegorza Suchodolskiego, dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży.
Delegacja przebywała w Madrycie na spotkaniach w Komitecie Hiszpańskim, aby przede wszystkim dograć już niektóre szczegóły kwalifikacji do wolontariatu. Wiemy, że Hiszpanie chcą, aby w wolontariacie z Polski uczestniczyło 1200 osób. Wiedzieliśmy już o zasadach przyjmowania osób na wolontariat krótkoterminowy w sierpniu przyszłego roku. Teraz zdobyliśmy także szczegóły dla osób, które zechcą podjąć wolontariat długoterminowy przez wiele miesięcy czy nawet cały rok pracując na rzecz Komitetu Hiszpańskiego w Madrycie. Również pracowaliśmy nad systemem rejestracyjnym grup w dziale komunikacji razem z Hiszpanami, ażeby ułatwić także rejestrację opiekunów grup, którzy chcą nie na paszport, ale na dowód osobisty zgłosić całą swoją grupę. Byliśmy także na spotkaniu z przedstawicielami Polonii w dzielnicy Madrytu, która nazywa się Vicálvaro. Tam bowiem będzie mieściła się polska kwatera główna sierpniowego spotkania. W tej dzielnicy Madrytu będzie zakwaterowanych większość polskich grup, tam także będą miejsca na polskie katechezy.
Czym różni się wolontariat długoterminowy od krótkoterminowego?
Wolontariat krótkoterminowy to jest posługa przez pierwsze 3 tygodnie sierpnia przyszłego roku w Komitecie Hiszpańskim. Natomiast wolontariat długoterminowy dotyczy obecności młodych Polaków w Madrycie już od września tego roku. Sukcesywnie będzie także można przyjeżdżać na wolontariat kilkumiesięczny. Tu są oczywiście wyższe aspiracje co do naboru kandydatów, gdyż przede wszystkim musi być bardzo biegła znajomość zarówno języka hiszpańskiego, jak i języka angielskiego. oraz znaczne doświadczenie w posłudze wolontariatu. Wolontariusze przybywają na swój koszt, natomiast Komitet Hiszpański zapewnia im zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie na czas posługi.
Ile osób z Polski zgłosiło się już do udziału w Światowych Dniach Młodzieży?
1 lipca ruszył dopiero proces rejestracyjny. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Polski, 14 pierwszych grup już było w tym systemie zarejestrowanych, ale wiemy, że taki zasadniczy czas rejestrowania grup z Polski to będzie miesiąc wrzesień, październik, czyli kiedy młodzież powróci z wakacji, zacznie deklarować chęć udziału. Komitet Hiszpański pierwotnie mówił, że spodziewa się 2 milionów uczestników z całego świata, natomiast teraz powiększają tę liczbę do 2,5 miliona i na tyle szykują całą infrastrukturę. Ta część uczestników zarejestrowana z zagranicy powinna wynieść w granicach 600 tysięcy. Reszta powinny to być osoby mieszkające w Hiszpanii, czyli gospodarze tego miejsca.
Mówił ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży.
Rozważania o grzechach cudzych. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Zwoliński.
W naszym cyklu rozważań przechodzimy dzisiaj do mówienia rady do grzechu. Jest to grzech wymieniany jako pierwszy wśród katalogu grzechów cudzych, oparty o biblijną scenę, gdy Herodiada wychodzi i pyta swoją matkę, o co mam prosić Heroda. Obiecuje jej spełnienie życzenia jakiegokolwiek w czasie spotkania urodzinowego. I wówczas ta odpowiedziała, proś o głowę Jana Chrzciciela. Jest to rada matki dla córki, oczywiście zła rada. Podobnie czytamy w Ewangelii świętego Jana Apostoła, właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. Rada, by zgrzeszyć. To grzech, któremu winni są wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zachęcają innych do złych uczynków. Adresują swe argumenty do ich sfery poznawczej. Po prostu człowiek nie wie, co ma wybrać. Brakuje mu wiedzy, co najlepiej wybrać. W ten sposób zniekształcają ich rozeznanie moralne. Odwołują się do mody, do ekonomii, do chwilowych korzyści, do utartych zwyczajów. Czasem do chwytliwej propagandy czy błyskotliwości słowa, to swoista metoda dezinformacji w sferze rozeznania moralnego. Rozeznanie jest bardzo ważnym warunkiem podjęcia świadomego wyboru moralnego. Gdy człowiek nie wie, co czyni, gdy nie zna wartości, którą niszczy, to wtedy nie ma pełnej świadomości w swoim postępowaniu. Podsunięcie złej rady jest sposobem wykorzystania sytuacji bezradności tych, którzy są słabsi, którzy są bez rozeznania, nie mają dostępu do pewnej wiedzy. W tym kontekście pojawia się bardzo ważny problem ignorancji. Ignorancji, która może być zawiniona, ktoś po prostu nigdy nie zastanawiał się nad pewnymi czynami. Sam jest winny temu, nie uczył się. Nie chciał przeczytać kolejnej książki, która była zadana, nie zwrócił uwagi na to w czasie pouczeń katechetycznych czy kaznodziejskich. Może być niezawiniona, bo sytuacja może być tak skomplikowana, że człowiek szuka rady w swej bezradności. Naprawdę nie wie, jak powinien postąpić. Zła rada to brak wiedzy należnej. Często wynika z sytuacji, którą społeczność zadaje, na przykład utajniając pewne rzeczy. Tajemnica handlowa, wojskowa, sekret prywatny czy publiczny utrudniają owe rozeznanie. Wtedy łatwo o zbyt pochopną, niewłaściwą radę. Ponadto specjalnym problemem jest przynęta, która może się znajdować w słowach. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Portugalii w Coimbrze mówił do intelektualistów, że coraz częściej współczesna prawda przegrywa z zastępczymi wartościami. Zwrócił więc uwagę na coś, co jest obecne w kulturze, co mąci obraz, wyraźny, jasny obraz rzeczywistości. Nowoczesna kultura, która powinna być duszą cywilizacji, może przechodzić kryzys prawdy, uciekać od prawdy, nie chcieć poznawać prawdy. Obiektywne widzenie prawdy często jest zastępowane jakimś subiektywnym odczuciem, mnie się wydaje. Nie sprawdzi, co powinno być. Nie opowie się za czymś, co poznał, co rozmyślił, a wydaje sądy. Twierdzi, bo mi się tak wydawało. Przy czym mówi to w sposób tak pewny i sugestywny, że ktoś przyjmuje to za dobrą monetę, za dobrą radę. Moralność może być zastąpiona więc taką indywidualną etyką, subiektywną etyką, gdzie każdemu się wydaje, że coś jest dobre, nie mając pojęcia o tym, co jest dobre, a nie chce mu się, albo też ucieka przed prawdą. Miejsce wierności na przykład bardzo często zajmuje skuteczność. Jeżeli coś jest skuteczne, to jest argumentem na to, że powinno być dobre. Tymczasem skuteczność nie jest jedynym i ostatecznym kryterium dobra. Człowiek odnosi wrażenie, że żyje w społeczeństwie, w którym brak stałych wartości, stałych ideałów. I dlatego czuje się niepewny. Nowe sytuacje są tak często tymi, które zjawiają się na progu jego mieszkania, jego domu, że on już nie wie, co robić. Co chwilę ma nowe tematy. Nigdy się tego nie spodziewał, że taka rzecz będzie możliwa. Osoba często staje się ofiarą kłamstwa społecznego. Osoba odczuwa, że jest okłamywana, że jej podpowiadają różnego rodzaju złe rady. Wyróżnia się dwa sposoby okłamywania społeczeństwa. Ukrywanie, czyli kłamstwo bierne, łatwiejsze do obrony przed zarzutem kłamstwa. On tylko ukrywał, on nic nie czynił, on nic nie mówił. On tylko schował się za jakąś tam etykietą, że to nie powinien powiedzieć, że to jest tajemnica. Albo też może być drugi sposób okłamywania społeczeństwa przez fałszowanie rzeczywistości. Ten sposób ma w sobie element kreacji. On sam kreuje fałszywą rzeczywistość. Kłamstwo otwarte, jawne pojawia się stosunkowo rzadko, gdy człowiek opowiada to, co uznaje i wie, że jest kłamliwe. To jest jednak rzadka sytuacja. Szczególną funkcję, ale też w tej kategorii grzechów cudzych, może czynić tak zwane kłamstwo białe, czyli kłamstwo z grzeczności. System oświaty, instytucje kultury masowej, nawet nauka, źródła informacji, którymi się posługują media, ponadto fałszywe autorytety, mogą być źródłem zafałszowania dobrej rady przy pytaniu o to, jak postępować. Święty Hieronim głosił naukę o diabelskiej przynęcie, która się mieści w pieśni poetów świeckiej mądrości, napuszonych słowa retorów. Podobnie święty Augustyn wystąpił z ostrą krytyką retoryki. Uważał, że zbyt często zwraca się uwagę na sposób mówienia, na barwność mówienia, niż naprawdę tam zawartą. Za pieniądze retorzy uczą wykrętów. Im więcej oszustw, tym więcej dla nich chwały. Kształcenie retorów jest pełne chwały ziemskiej, niczego więcej. Informacja tendencyjna przez język, różnego rodzaju agitacje czy propaganda złej rady mogą być sposobami, odmianami owego grzechu fałszywej rady, radzenia do zła. Mogą ukrywać sobie taką przynętę fałszywej porady, a więc fałszywej analizy sytuacji moralnej. Jest to bardzo szeroka gama zagrożeń związanych z tym grzechem cudzym. W następnym spotkaniu porozmawiamy o rozkazie jako rodzaju grzechu cudzego.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Andrzeja Zwolińskiego kończy piątkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.